Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam. Czy jesteśmy narodem ofiar? Nie, nigdy w to nie uwierzę. Polacy w swej historii przeżyli wiele dramatów i doznali wiele cierpienia. Ale nie jesteśmy przecież narodem ofiar. Pewnie też nie zwycięzców, ale przetrwaliśmy wszystko. Złe, mroczne czasy, pełne krzywd i niewyobrażalnego bólu. Dziś, w ten szczególny dzień, Dzień Flagi, chcę pokazać Państwu świadków historii, tych, którzy przeżyli i tych, którzy dokumentują ich losy i opowieści. A skupimy się dzisiaj na II wojnie światowej.
Tuż nad granicy, 1 września, jak tylko się rozwidniło, to widziałem i pamiętam, dokładnie liczyłem, 28 czołgów, te co ja widziałem. Z tym, że niestety nasza broń do nich nie dochodziła, natomiast oni, mając lepszą broń długodystansową, walili w nas mocno. Mój szwadron, prawda, rotmistrza Białkowskiego, doszedł do Warszawy. W pewnym punkcie doszło do tego, że oddział z braku amunicji do artylerii, braku jedzenia, z braku wszystkiego, już był gotowy do poddania się, ale wtedy, już nie pamiętam nazwiska, nieprawda, dowódcy tej zebranej kawalerii, nie tylko to był mój pluton, ale było cały szereg kawalerii tam, więc oddziałów, więc opowiadam, ten dowódca wtedy, ja pamiętam, powiada, łani króla Jana się nie poddają. Ale jak, prawda, po 17 września, kiedy Rosjanie z drugiej strony uderzyli, to myśmy byli w lesie, a z jednej strony nacierali na nas Rosjanie, z drugiej strony nacierali już bolszewicy. Wtedy dostaliśmy rozkaz, prawda, że zakopać broń, zaznaczyć gdzie, zakopać amunicję, oddać konie gospodarzom tam na wsiach, zmienić ubranie wojskowe na cywilne, iść do domów i czekać na dalsze rozkazy.
No to u pani sołtys to pani by się najlepiej dowiedziała, bo najwięcej to jej teściowa to wiedziała, nie? Szpulecka, nie?
Taki znicz jest narysowany.
Ale w lewo czy w prawo?
Gdzie? W prawo. Zaraz jak się las zaczyna tutaj.
Nawet nie wiedzą, ile osób było tutaj spalonych, bo to były spalone zwłoki.
Nawet jak mój tata opowiada, jak wszyscy wystraszyli, no myśleli, że to gazy puszczają, nie? To po prostu te zwłoki tak śmierdziały, jak się paliły. Jeszcze to nawet było tak, że ktoś tam siedział na którymś z drzew i zdjęcia robił, nie? To też takie było.
Tam jeszcze ma być jakieś opalone drzewo.
No te drzewa to już niestety nie przeżyły. Zostały tylko pnie po nich, jak jeszcze w ogóle są. To były świerki. Jak ja pamiętam, to były te świerki. Opalone.
No, dochodzę już do tego miejsca. Daleko od drogi. Nie tak łatwo je znaleźć. Dojechać tu nie można samochodem. To tutaj były te wielkie ogniska. Miejsce stracenia zakładników miasta Strzelna, rozstrzelanych przez hitlerowskich najeźdźców w dniu 25 listopada 1939 roku. Wśród licznych ofiar faszystowskiego barbarzyństwa znaleźli się Szulce, Julian, Borowski Julian, Borówka Edmund, Dałkowski Jan, ksiądz Wydłuba Marian. Zwłoki ich wraz z kilkuset innymi znalezionymi z okolic Strzelna oraz obozu koncentracyjnego w Inowrocławiu w celu zatarcia śladów zbrodni spalono w roku 1943. Cześć ich pamięci. Muszę podejść. Nadpalone świerki rosnące w miejscu kaźni przez 40 lat swoimi ranami oskarżają zbrodniarzy, wywołując ból i zadumę nad tragedią tamtych dni, a tablicę wmurowano w 1982 roku. Czyli to tu powinny być gdzieś te nadpalone świerki. Rzeczywiście nic nie widać. Są straszne chaszcze.
Zabrałem ze sobą kroniki stare szkolne, które były po wojnie założone. I tu jest taka ciekawa kronika szkoły podstawowej w Cięcisku. To jest tuż zaraz za Kurzą Bielą. I tutaj między innymi pan nauczyciel Edmund Besze opisuje z relacji. To są z relacji, bo to on dokonywał w roku 1948 dopiero, to około 3 lata po zakończeniu działań wojennych. I tutaj mamy, no, że w lesie pobliskim zwany Babiniec rozstrzelano wielu Polaków ze szczelnej okolicy. Tu wymieniane są niektóre nazwiska, które, no, które także i podlegały pewnej krytyce historycznej.
Dlaczego?
Dlatego, że no, nie zgadzały się, że te osoby później, no, niektóre z nich przeżyły. Ale to na przykład wymieniany jest jakiś francuski akademik, Jerzy Don Bar, w nawiasie Bors, Bazich Władysław i tak dalej, i tak dalej. Ale także jest tutaj taka ciekawostka, która w wyniku no, krytycznej oceny została przeze mnie poddana i zamiast zakonników, gdzie pisze on, że oraz 60 zakonników franciszkanów z przeorem. Zakonnicy źle rozstrzelani, żywcem przeważnie zakopani w dole i polani kwasem solnym. Na drugi dzień dzieci jeszcze i okoliczni rolnicy Polacy, którzy z narażeniem własnego życia poszli tam zobaczyć, widzieli jeszcze ruszającą się ziemię. W roku 1944, widząc, że kończą się ich panowania, wykopali zwłoki pomordowanych Polaków i spalili je na stosach, by zatrzeć ślady. I tutaj się wymienia liczba około 500 zwłok. 60 zakonników to była ogromna grupa i to by na pewno jakieś ślady pozostały w zapiskach już samych zakonów franciszkanów. Chodziło o Żydów. Tą liczbą 60 określa się liczbę, przypuszczalnie taką liczbę należy przyjąć. 60 Żydów, którzy zostali rozstrzelani w leśnictwie Kurzebiela, w głębi lasu. Wówczas ten las nie był jakimś lasem wielkim, ale był gęstym, bo to był no, młodnik 10-15 może letni. I tam dokonano tej masowej zbrodni.
Dlaczego on pisze zakonników, a nie Żydów?
Z relacji, jaką przekazano jemu, wynikało, że to byli ludzie w jakichś długich takich katanach, a to były typowe stroje, ubiory żydowskie. Była to prawdopodobnie jesień, bo też nie określa się pory roku tutaj w tym. Co ciekawe, prawdopodobnie ten podobóz w Busewie, on przetrwał do 1944 roku, ponieważ kolejni świadkowie wskazują na to, że Niemcy, kiedy zwozili te trupy rozstrzelane w 1939 roku i 1942 roku do lasu Babiniec za Cięciskiem, do palenia tych zwłok zatrudnili Żydów i to właśnie z Busewa.
Tam był świadek, pan do
tak,
niego dotarł?
Tak. To nie był tyle świadek, co znał relację od komendanta wówczesnej ochotniczej straży pożarnej, która szczelnie funkcjonowała w czasie okupacji, była pod zarządem niejakiego Schulza. I tenże Schulz poinformował, że jest pożar w lesie mirackim, należy jechać szybko i zagasić ten pożar. Pojechali i oczywiście w grupie znajdowali się również Polacy. Gdy dojechali do tego lasu, oczywiście kłęby dymu się wydobywały, zostali zatrzymani przez funkcyjnych w mundurach, prawdopodobnie byli to SS-mani, zatrzymani i cofnięci z drogi. że nie wolno tam jechać, to nie pożar, to są ćwiczenia. I ci strażacy z wysokości tego obozu strażackiego z dość dużej odległości widzieli kręcących się właśnie kilku, przy dużych, wielkich takich ogniskach, kilku Żydów. A to byli właśnie ci, prawdopodobnie ci Żydzi z Busewa. I według relacji późniejszych świadków, ale którzy niestety już nie żyją, można się dowiedzieć, że Niemcy ich także rozstrzelali i tam na miejscu spalono.
Śnieżek proszę, proszę, chodźmy do leśnej głuszy. Po świerk mówi.
Godzinami ćwiczyła mała Alodia wymowę R, Esz, Eś i innych tak trudnych dla obcokrajowców głosek. Miała wtedy 10 lat. Jej o 2 lata młodsza siostra Daria też ćwiczyła. Są do siebie podobne. Patrzą prosto w obiektyw aparatu. Blondynki z dużymi kokardami we włosach. Uśmiechnięte okrągłe buzie, uśmiechnięte oczy. Alodia chce, żebym zobaczyła te fotografie. Gdyby były inne, życie dziewczynek potoczyłoby się zupełnie inaczej.
Rodziców aresztowano i myśmy zostały 5 dzieci same w domu z babcią, taką, która mieszkała tam obok. I po paru dniach rodzina nas podzieliła między siebie i każdy wziął jedno dziecko. Ja zostałam z Darią w Poznaniu. Iwona i Mariola pojechały do Kielc, do wujostwa, a najmłodszy brat Krzysztof do Ostrowa Wielkopolskiego. Kiedy ojciec został stracony na Forcie VII, w tym momencie przekazano jemu, że również ten podobny los będzie miała jego cała rodzina. I tak najpierw zabrano matkę, starsze pokolenie, babcię, wujostwo i wszystkich tych krewnych, co tam odnaleźli Niemcy. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to zainteresował się nami Rassenamt i zaczął nas badać pod kątem przynależności rasowej. Te badania były już przeprowadzone w lutym 1943 roku. Natomiast powiadomiono nasze wujostwo we wrześniu 1943, że mają nas przyprowadzić na policję w Poznaniu. Byłam razem z moją siostrą. Tego dnia przyszło dużo więcej dzieci od rodzin, które również zginęły w akcji ojca. Przewieziono nas do obozu przejściowego na Głównej w Poznaniu, a po paru dniach przewieziono nas do jedynego obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży, który znajdował się na terenie całej Rzeszy w Łodzi. Ten obóz był tak specyficznie usytuowany, że znajdował się w środku getta żydowskiego. Na zewnątrz w Łodzi ludzie nie mieli w ogóle o tym pojęcia, że wewnątrz znajduje się jeszcze obóz dla dzieci. My jako te poznańskie dzieci byłyśmy aresztowane i otrzymałyśmy taki winkiel, jak to każdy więzień otrzymywał, koloru czerwonego z literą P. To jest litera więzień polityczny. I na nas Niemcy wówczas mówili die kleine polnische Banditen. 1943 roku miałam 5 lat, a moja siostra miała 3 lata. Byłyśmy takie dwie ładne blondynki z niebieskimi oczami, z kokardami. Wszystkie inne dzieci zostały ogolone. Nam nie ogolono tych głów, a to z tego tytułu, że byłyśmy już uznane jako dzieci rasowe, prawdopodobnie w przyszłości dzieci, które pójdą do adopcji. Ja 5-letnia, siostra 3-letnia. Nagle weszliśmy w reżim niemiecki. Żadnego słowa polskiego nie było słychać. Wszystkie głośne rozkazy były wydawane po niemiecku. W tym obozie istniał taki sam plan jak dla dorosłych. Był apel poranny. Na tym apelu porannym należało stać tak długo, aż wszystko się zgadzało, liczba dzieci się zgadzała i tak dalej. Całkowicie głodne, czyli mała kromka chleba na cały dzień i tak dalej. Spaliśmy w barakach, na pryczach, piętrowych pryczach, w bardzo takich szarych, brudnych kocach. To już był wrzesień, 43 rok. Zaczęło być chłodno, zimno. Na każdej pryczy spało tyle dzieci, ile było z danej rodziny. Także ja spałam z moją siostrą na jednej pryczy, ale były prycze, gdzie aż 4 dzieci musiało się zmieścić z danej rodziny. My jako dzieci nie mieliśmy strojów obozowych. To, co przywiozłyśmy aktualnie z domu, a nie przywiozłyśmy niczego, tylko to, co miałyśmy na sobie, to w tym egzystowałyśmy przez cały czas. Te dzieci bardzo szybko przeziębiały się, bardzo szybko zaczęły się moczyć. Brano takie dziecko pod pompę, pod zimną wodę na dworze. Kiedy wróciło z powrotem, nie miało się w co ubrać, bo było to wszystko mokre i śmiertelność wśród tych dzieci była szalona. Muszę powiedzieć, że byłyśmy w rodzinie wychowanej wielodzietnej, gdzie było nas 5 dzieci, gdzie musiałyśmy być posłuszne, musiałyśmy słuchać i dlatego przetrwałyśmy, nie dostawałyśmy może aż tyle tych batów, tego wszystkiego, bo starałyśmy się wykonywać to, co od nas zażądano w danym momencie. Było wiadomo, że nie wolno skarżyć pani, że ktoś ukradł chleb, że ktoś zjadł ten chleb, dlatego że to powodowało jeszcze większe następstwa. Poza tym jako dzieci miałyśmy oczy, widziałyśmy wszystko. Na placu apelowym ciągle nas było mniej, ciągle zmieniały się te dzieci. Poza tym nasz obóz był okolony drutami kolczastymi, które były również pod prądem i te starsze dzieci, głównie te 12-latki, jak nie wytrzymywały, no to znajdowano je na drutach rano i to było pokazywane ku przestrodze wszystkim innym, więc obraz, wszystko to jest w pamięci, to się wszystko pamięta. Po jakichś 2 miesiącach nas przewieziono, wiedząc, że będziemy do adopcji oddane, przewieźli nas do SS-heimu dla dzieci w Kaliszu. Ten SS-heim prowadziły siostry zakonne, ale to nie były siostry zakonne elżbietanki ani w tych czarnych habitach, tylko to były siostry zakonne w brązowych habitach na usługach Hitlera. To w tej chwili jest w ogóle dopiero opracowywane w Niemczech. Dochodzą do tego, co to były za siostry zakonne. I w tym okresie szczególnie Uczono nas, że nasi rodzice nie żyją, że nasi rodzice zginęli, że my byliśmy i jesteśmy Niemcami, że nie nazywamy się tak, jak my sobie wyobrażamy, czyli Alodia Witaszek. Pozmieniali nazwiska i imiona, zostawiając pierwsze trzy litery, żeby upodobnić, ale żeby zmienić. I od tego momentu nazywałam się już Alice Witkę, a moja siostra nazywała się Dora Witkę. W tym klasztorze właśnie zachorowałam na krup. Przeniesiono mnie do szpitala w Kaliszu. Po 3-4 miesiącach jeszcze kłóciłam się z tymi pacjentkami, że ja też jestem Polka, chociaż już prawie mówiłam po niemiecku wówczas. No i właśnie opowiadałam, że mam takiego wujka tam w Ostrowie i któraś z tych pań właśnie wiedziała, że zostały zabrane dzieci doktora Witaszka, bo to było bardzo głośne. Odnalazła wujka i wujek przyjechał do Kalisza i spotkał się ze mną. Wiedział, że jest jeszcze Daria w tym klasztorze i z ogrodnikiem omówił sprawę, że jemu da różne kosztowności, pieniądze i że wujkowi nas wyda. Kiedy wujek przyjechał, to się okazało, że nas już w tym klasztorze nie było. Gdzie jesteśmy, nikt nie wiedział, dlatego że Niemcy, kiedykolwiek przekazywali dzieci z jednego miejsca w drugie, to nigdy nie podawali dokąd.
Duży, stary dom z dwuspadowym dachem i balkonami wokół park. Na pożółkłej fotografii dziecięce twarze. Niemowlęta w wózkach z wielkimi kołami i kilkuletnie maluchy stojące wokół opiekunek.
Myśmy obie zostały przewiezione do Lebensbornu w Połczynie Zdroju. I to było tak gdzieś w styczniu już 1944 roku. Wówczas ja już miałam 6 lat, bo to tak się dzieje. Siostra już w ten czas też miała te 4 lata. W ten czas to już mieszkałyśmy w bardzo ładnych pokoikach. Każda miała swoje łóżeczko, takie prawdziwe dziecięce łóżeczko. Białe pościele były, oczywiście dalej uczyłyśmy się języka niemieckiego, żeby dobrze mówić i wiedziałyśmy, że czekamy już na swoich nowych rodziców. Bardzo ładnie nam mówiono, że nasi rodzice, którzy w tej chwili nie żyją, że to są te gwiazdki na niebie i że jak chcemy z nimi porozmawiać, to mamy zawsze patrzeć na niebo i z tymi gwiazdkami sobie rozmawiać. Więc były jeszcze momenty takie bardzo przyjemne. I w kwietniu 1944 roku rzeczywiście przyjechała moja nowa Mutti, niemiecka. Także Daria została wydana rodzinie Szelm miesiąc później i pojechała aż do Austrii. Natomiast ja byłam wydana rodzinie Dalów i pojechałam do Sztendalu, do Mecklenburgii. Moja opiekunka, czyli Mutti, była zupełnie inna od mojej mamy. Była mała, gruba, ciemna, ale była bardzo, bardzo kochająca. Ona nie mogła mieć dzieci i bardzo pragnęła mieć to dziecko i dlatego tak bardzo mi się poświęcała. Od początku wiedziałam, że będę się nazywała Alice Louise Dahl, czyli już trzecie nazwisko otrzymam. Po niedługim czasie, już we wrześniu, poszłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej, już o nowym nazwisku. Dzieci w ogóle nie domyślały się, że ja jestem Polką, bo mówiłam bardzo ładnie po niemiecku. Jedynie co trudność sprawiało, to z reguły myliłam słowo nie i nein. W tym Stendalu mieszkałam od 1944 roku do końca 1947 roku. Tam chodziłam od pierwszej do czwartej klasy szkoły podstawowej. W tym czasie moja mama wróciła z obozów. Ona była w obozie oświęcimskim 2,5 roku. Później przeszła marszem śmierci z Auschwitz aż do Ravensbrück, to jest ponad 800 kilometrów, w styczniu 1945 roku, kiedy to była szalona, straszna zima, przeszła do Ravensbrück i tam jeszcze czekała na wyzwolenie tego obozu do końca kwietnia 1945 roku.
Meine Anschrift, Schutzhäftling Jacek Zieliniewicz, geboren am urodzony 10.5.1926, Auschwitz Oberschlesien, Gefangen Nummer 138, 142, 138, 142, Block 7b, A2D. A2D. W każdym liście musiało być jedno zdanie: jestem zdrowy i czuję się dobrze. A to, jak się czuł więzień, który albo za którego to pisano, że nie każdy znał język niemiecki, no to już była zupełnie inna sprawa. Bo ja miałem 13 lat, jak się zaczęła wojna. W grudniu 1939 roku zostałem wysiedlony razem z rodzicami, 5 grudnia. Do traf chciał, to zupełnie przypadek, że znalazłem się w miejscowości Końskie. Była cała masa partyzantki wkoło, a Koska, ale nie tylko. Jak już Niemcom się wszystko to bardzo sprzykrzyło, a mówili o Końskich, mówili Banditenstadt Koński, to 20 sierpnia 1943 roku aresztowano nas. Wtedy wzięto z miasta prawie 300 osób. Wszystkich z listy brano. Ja mając niecałe 17 lat, jeszcze 16, byłem już członkiem AK. Z tego domu wybrano nas chyba 9 osób, w tym jedną kobietę. Na ulicy stał ciężarowy samochód. Kazano wejść na skrzynię i położyć się. A tam na nim leżała już jedna warstwa ludzi. Wszyscy leżeli twarzą do ziemi, głowami w kierunku jazdy. A myśmy się położyli za nimi. I wtedy nas zapędzili i musieliśmy położyć się na nich. Na tej warstwie, która już leżała. I do tego przyszły chyba jeszcze te trzy warstwy, tak nas utkanych wieźli. I większość z nas po dwóch dniach znalazła się już w transporcie. Nie wiedzieliśmy dokąd, ale to był transport do Auschwitz. Nocy wyładowali nas na rampie na bocznicy kolejowej dworca towarowego w Oświęcimiu. Tutaj na tych dwóch zdjęciach to jest widok Stammlagru, starego Auschwitzu, jak tośmy mówili, a to jest widok, obecny widok Birkenau, Brzezinki. Tu nas wyładowywali i tu prowadzili do tej łaźni. Jak nas tędy prowadzili, to tutaj za tych świateł widzieliśmy przy tych barakach, właściwie przy tych, widzieliśmy stosy czegoś, czego? Myśleliśmy, że to chyba drewno na opał. No to były stosy trupów.
to tutaj był tak zwany szpital kobiecy. Umierały tam dziesiątkami, setkami. I te trupy wynoszono i układano tak na krzyż, jak drewno, żeby to wszystko się nie rozlazło, nie potonęło, broń Boże, w błocie, bo trup trupem, ale sztuka musiała być na apelu. Czy wynik był żywy, czy martwy, nie miało znaczenia, ale musiał tak długo, jak długo nie zabrali ich do krematorium i nie wymeldowali na bramie, tak długo te zwłoki się liczyły. Tu nas wpędzono do jednego baraku, takiego jak te drewniane baraki. On był wychlorowany. Tu nam odebrano wszystko. W zamian za to wszystko, z wyjątkiem paska do spodni i trzewików, dano nam numery na ręku. Tylko Auschwitz tatuował numery. I to od 1943 roku. Ja mam ten numer do dnia dzisiejszego. Jest tutaj czytelny. 138-142. 138-142. I następnego dnia rano znaleźliśmy się na kwarantannie. I to był najgorszy okres obozu. Tam nam odebrano buty, także chodziliśmy boso, bez czapek, bo czapek nam nie dano. No, ubranie było, co prawda, nie pasiaki. Myśmy, w Birkenau nosiło się raczej ubrania cywilne. Takie stare lumpy z żydowskich transportów, te najgorsze. Zimno, no bo boso, bez czapek, od czwartej rano na dwór. No, sport nam robiono, to znaczy trzeba było się czołgać, trzeba było się kulać, trzeba było, no, najróżniejsze historie. Im rozmawiało się naturalnie tylko o jedzeniu. Tak się nosiło tragę, czterech nas niosło. Jeden mówił do tego: słuchaj, a co byś zrobił, jakby ta traga była pełna kaszy? Zamknij mordę, bo wiesz, że nigdy to kaszy nie będzie, a my jesteśmy głodni. No a to może ziemniaków było. No takie były rozmowy. Potem pisaliśmy listy do domu. Naturalnie trzeba było mieć blankiet i znaczek. W obozie działała organizacja pomocy więźniom, to znaczy dosłownie ruch oporu obozowy. I większość z nas dostała już blankiety ze znaczkiem. Ci, którym się nie udało, bo w końcu tych blankietów nie było aż tyle, to musieli je kupić. To taki blankiet kosztował pół porcji chleba. Albo ze znaczkiem, albo bez, a jeżeli bez, to musiał drugie pół porcji. A potem, jak nie umiał pisać po niemiecku, a znalazł się taki, który handlował swoją umiejętnością, to kosztowało znowu pół porcji chleba. Także napisanie pierwszego listu zazwyczaj kosztowało, nie zazwyczaj, a wielu kosztowało dwudniową głodówkę. Listy poszły, ja miałem znowu takie szczęście, że byłem pierwszy, który dostał jeszcze na kwarantannie i list, i paczkę. Właściwie nie wiadomo, z czego się było bardziej cieszyć, z tego listu, czy z tej paczki. Tak, a potem nas przenieśli na obóz roboczy. I wtedy już wiedziałem od razu, jak trzeba pracować w obozie. Że wcale nie trzeba pracować, jak nie patrzą, ale jak patrzą, to trzeba przynajmniej coś robić. No i czasem się udawało, że nikt nie pilnował, to wszyscy więźniowie, tylko ja. Myśmy albo udawali, że robimy, albo w ogóle nic nie robimy. Ale to były rzadkie przypadki. To był czas tych największych transportów do gazu. Wtedy w maja zaczęły się transporty Żydów z Węgier. 438 tysięcy ludzi przywieziono wtedy z Węgier. Także transporty przychodziły dzień i noc. Pierwszy transport, jak przyszedł, to zrobiono Lagersperre, nie było wolno z baraków wychodzić, a potem to się wszystko tak zamieszało. Ci jezusmani chodzili prawie wiecznie pijani. Także myśmy chodzili do roboty, Żydzi szli do gazu. Mijaliśmy się na tej średnicowej drodze. Rwań tu w Birkenau, tu stało krematorium numer 2, numer 3, a tutaj nie widać tego 4 i 5. W każdym była komora gazowa. Także to 10 tysięcy ludzi wchodziło do komór gazowych za jednym razem i przez kilkanaście minut byli gotowi. Myśmy wszyscy wiedzieli, przecież myśmy ciągle ten smród tych palonych ciał wąchali. Jeżeli chodzi o pamięć o obozie, to jest dla mnie taka świdrująca historia, która nigdy do ostatniej chwili o czym nie zapomnę. Mianowicie wtedy, kiedy ci ludzie szli do gazu, a myśmy szli w przeciwną stronę i się dosłownie mijali, to nikomu z nas, żaden z nas nie zwracał na to absolutnie uwagi. Dla nas ten pochód skazańców był właściwie nie wiadomo czym, właściwie pochodem cieni, można powiedzieć, więc to i nie interesowało. Nawet kiedyś wieczorem siedzieliśmy na pryczy i taka rozmowa nie wiadomo o czym. A jeden z kolegów mówi, słuchajcie, czy my jesteśmy normalnymi ludźmi jeszcze? Myśmy chyba już trochę zwariowali albo mocno. A co się stało? Bo jak to jest możliwe, żeby normalny człowiek szedł ulicą i w przeciwną stronę szli ludzie, o których wie, że za pół godziny, za godzinę już będzie po nich tylko dym i smród. I żeby to nas zupełnie nie interesowało. A drugi się odezwał i mówi, wiesz co, wydaje mi się, że tak źle jeszcze z nami nie jest, bo jak idą dzieci, to jednak nas to rusza. No i to takie teraz makabryczne wyjaśnienie, co i jak, ale tak rzeczywiście było. My wszyscy się zgodzili, że rzeczywiście no nie można nikomu nic powiedzieć, zresztą to wszystko bez sensu. Niemniej jednak robi na nas wrażenie to, że dzieci idą umrzeć w gazie. Nie? No i myśmy byli tak przyzwyczajeni do śmierci, nawet własnej. Myśmy wiedzieli, że każdej chwili możemy zginąć, obojętnie w jakiej sytuacji się w danym momencie znajdujemy, mogłoby nas za chwilę nie być. W najgorszym wypadku wezwanie na politische Abteilung i pod ścianę w 11 bloku i to wszystko. To był inny świat. Przecież Oświęcim żył żydowskimi transportami. To się nie da ukryć. Jeżeli oni przywozili ze sobą wszystko, prawda? Między innymi jedzenie. I to wszystko, co przywieźli, zostawiali na rampie, szli do gazu. I część z tego jedzenia trafiało, czy legalnie, czy nielegalnie, czy półlegalnie, do więźniów. Taki był czas, że w 1944 roku, czas węgierskich transportów, na obozie roboczym w Auschwitz nie było ludzi głodnych. Mało z tego, proszę pani, jak te transporty nie przychodziły, to wie pani, kto miał największy strach? Żydzi. Ci, którzy pracowali w Sonderkommando, czyli obsługiwali krematoria, i ci w Kanadzie, którzy zajmowali się tym całym dobrem, który przywozili. Ci z Zonder mieli największy strach dlatego, że wtedy bardzo często, no bardzo, ale często tych ludzi jako nosicieli tajemnicy państwowych po prostu zabijano. Początek był taki, że po każdym transporcie ci, którzy się zajmowali tym, mieli być likwidowani. A potem było różnie. Jak transporty nie przychodziły, to Zonder nie było potrzebne. A jak nie było potrzebne, to musiało trafić do gazu. A więc to byli pierwsi, którzy tęsknili za transportami. Może źle powiedziane tęsknili, ale transporty to była ich możliwość, niekoniecznie pewność przeżycia. No a Kanada też była niepotrzebna, jak nie przychodziły transporty. I ci opływający we wszystkim, papierosy, alkohole i jedzenie, co nie chciał, od razu im się ucinało. A w obozie było tak, że z góry, z dobrego się trafiało w najgorsze. A więc ci ludzie przede wszystkim, ale nie tylko, nie ma transportów, bida. Zaczyna się bida, bo nie ma transportów żydowskich. Albo przychodzi transport, no całe szczęście, że przychodzi transport. Albo o, taki biedny transport, bo przychodził z polskiego getta. No. To był inny świat. To nie można mieć pretensji do tych ludzi. To był inny świat. Wszyscy funkcyjni byli więźniami. Na początku byli zdecydowanie nimi po pierwsze Niemcy, kryminaliści. Po drugie, Polacy też nie lepsi. Myśmy się tych ludzi bali. Natomiast i wśród kapów, i wśród blokowych byli porządni ludzie. Mój kolega na przykład, no, starszy wiekiem, ale razem pracowaliśmy, jeśli się nie żyje, był blokowym na 30 bloku, na bloku, gdzie przebywała Kanada, ten komando żydowskie, które załatwiała te wszystkie pozostałości po Żydach, co przywieźli. Bardzo porządny i przyzwoity człowiek. Ci ludzie chcieli po prostu za wszelką cenę żyć, a z czasem zaczęło im się to podobać. Być pani panem życia i śmierci ludzi, to ciągnie. Tak, także to był tylko strach. Z nas każdy zna obóz, bo tylko nas bito, tylko myśmy byli głodni, tylko myśmy patrzyli, jak umierają i nie umierali. Tak długo, jak ja byłem tam w obozie, to właściwie o Bogu się w ogóle nie mówiło. Może każdy wewnątrz. Był jeden dzień dla Polaków, albo jeden wieczór, taki, kiedy, nie wiem czy Bóg, ale dom był ważny. To była Wigilia Bożego Narodzenia. Nie święta, bo świętaśmy pracowali normalnie. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy była Wielkanoc, bo się chodziło normalnie do pracy. Ale Wigilia była takim dniem, nie widziałem łez wśród, to w ogóle w męskim obozie, żeby kto zapłakał, to przecież najwyżej by go ktoś skloł za to, że jest taka fujara, że to udaje. Ale w Wigilię wieczorem wolno było nie płakać, ale łezkę puścić. To był taki moment. A Bóg, nie wiem. Jak byliśmy na kwarantannie, to był jeden ksiądz, który spowiadał na pół porcji chleba. A potem się okazało, że on był tylko kościelny. Taka to była historia, jeżeli chodzi o nasze stosunki z Panem Bogiem. Z Auschwitz wywieziono mnie w transport rok po przywiezieniu, dosłownie 20 sierpnia 1944 roku. Ale trafiłem do innego obozu, do Dautmergen, to był Außenlager na Zweiler. Tam dopiero się zaczął obóz, bo tam już nie było nic, tam już nie było żydowskich. Tam przecież Oświęcim żył żydowskimi transportami, to się nie da ukryć. Proszę pani, tam nie było nic, nawet nie było drutów wkoło. Dostaliśmy takie pasiaki letnie, dostaliśmy na nogi drewniaki, takie bez pięty. I to było całe wyposażenie. 4 doby jechaliśmy tam bez picia, bez niczego. Upał był niesamowity, jak to sierpniu. Trafiliśmy na pole, nieogrodzone. Ustawione namioty i to wszystko. Myśmy się przecież do listopada nie myli w ogóle. W ogóle, ja nie mówię o kąpieli. Nie myliśmy się, bo nie było wody. Tam nas było w sumie 6 tysięcy ludzi. 6 tysięcy, z których wyszło nas na własnych nogach w ten marsz ewakuacyjny w kwietniu w 1945 roku 650. Prawie 1700 leży tam na cmentarzu w pobliżu tego obozu. Ponad 3 tysiące wywieziono, czy 4 tysiące wywieziono wcześniej muzułmanów, tak zwanych muzułmanów, do innych obozów, głównie do Dachau-Allach i do Bergen-Belsen. Muzułman to był taki więzień, który tylko żył, nic więcej. To była skóra i kości i nie wiem co. Człowiek przed śmiercią z głodu, który już nie kontaktował. Który właściwie kontaktował tylko w jednym wypadku, na żarcie. Przy czym to żarcie mogło być jakiekolwiek. Kropla zupy. On był gotów zabić dla kropli zupy, gdyby miał siłę. Ale nie miał. A generalnie nazywano ich muzułmanami. Jak muzułmaniał, to nie mógł pracować. Jak nie mógł pracować, to w Auschwitz szedł do gazu. Były co pewien czas wyborki. Tak, także, także Dautmergen było potworne. Brudni niesamowicie, właściwie nie wiadomo kto kogo trzymał, czy brud nas, czy my brud. Zawszeni bez, no niesamowity sposób. Takiej masy wszy to w Auschwitz ja nie widziałem. Był jeden, w Dautmergenu jeden barak, tak zwany Schulungsblock, a więc blok dla ozdrowieńców, przy czym ten ozdrowieniec w obozie to byłby półnieboszczyk w normalnych warunkach. Tamci ludzie przebywali jakiś czas, bo ani do pracy się nie nadawali, ani do niczego. Na środku tego baraku stał piec. Taki dość duży, żeliwny piec, w którym się nie paliło. Ale ci ludzie wkoło tego pieca się zbierali, bo tak się wydawało, że przy piecu cieplej. I tam zdejmowali te strzępy tej bielizny i po prostu oni nie mieli siły na co więcej. Strząsali. Ja tutaj nie dodaję niczego. Podłoga chodziła z tych otrząsanych wszy. Podłoga chodziła tak jak mrowisko, z tym, że wolno. Mrówki chodzą szybko. Tak to tam wyglądało. Ci ludzie, to była potworna historia. Ten, który tam nie siedział, tego i tak nie zrozumie, więc o to by dużo mówić.
Pierwszy mord z naszej wsi wracał w 1939 roku. Rudyk, sąsiad, bo oderwał się z obozu jenieckiego przed naszą wsią w Kozowie, został zamordowany, bo szedł w mundurze polskim, jak się urwał z tej niewoli. To był pierwszy już mord. Pierwsze wypadki mordu to były wypadki pojedyncze. Był taki przypadek, jak pamiętam. Przyszedł znajomy Ukrainiec, Kaczor się nazywał, i radził się ojca, co ma zrobić, bo bezpeka, oni mieli taką organizację polityczną, wyznaczyła im termin, że mają się na skrzyżowaniu dróg przy cmentarzu o godzinie 12 stawić na koniach z toporami, z nożami, pojadą mordować. A to był 43. Już po wioskach zaczynały się rzezie. One szły z Wolynia, czarna, to się mówiło, czarna fala z Wolynia. Największa rzeź to była u nas przed wkroczeniem armii radzieckiej, wiosną 1944 roku. Ponieważ zapewniali nasi sąsiedzi rodziców, że na nas nie napadną, to jednak my chowaliśmy się. Pani sobie wyobraża, że ja z bratem i też jeszcze dwóch kolegów chowaliśmy się. Ja na przykład nie spałem dwie zimy i jedno lato w domu, w łóżku pod pierzyną. Tylko na strychach, stodołach, w jamach od ziemniaków. Uciekliśmy w pole, a tu wieje, mróz. I my położyliśmy się tak jeden za drugim, jak miedzę. Oddychał człowiek, to tutaj woda. Już świta i wychodzimy z tego. Mróz jest straszny. Idzie Janek pierwszy, Zbyszek i ja. I ja patrzę, Janek ma białe uszy, Zbyszek ma białe uszy. I ja mówię, chłopcy, padamy śniegu i na uszy. Janek złapał, wie pani, jak zamrożone uszy i łamał się kawałek. A moje tak zmarzły, że się zgotowały małżowiny. I my słuchaliśmy, jeśli jest krzyk, to znaczy, że było morderstwo. Jeśli jest cicho we wsi, to nie będzie. Jeśli się jechało gdzieś, na przykład do Siemikowiec, to mieliśmy polecenie, przynajmniej ja, że mówić, że się jest Ukraińcem, bo oni mówili tak, jesteś Ukraińczyk czy Polak? Ukraińiec. A powiedz modlitwę, no to Otcze nasz tamten, a kolędę, Bóg predwieczny nam narodził się. I proszę sobie wyobrazić, że mój cioteczny brat, czy kieta, jechał do Podhajec. W Podhajcach była mleczarnia, której prezesem jest Berko, Żyd, który w okresie przed I wojną światową chodził do gimnazjum z ojcem w Tarnopolu. On się ożenił z córką bogatego aptekarza, który miał w Tarnopolu dwie apteki. Już byli w getcie, to on przekupił policję żydowską i ich puścili. Jego żonę, Lusię, córkę i Edzia, syna. I oni szli do Siemikowiec. Ale jak nocowali, to razem nie spali, tylko każdy u innego. I trafiło, że na Ukraińca żona Berka. No i już z rana ruszyć, a żona nie przychodzi. No więc Berko poszedł do tego po żonę. A on mówi, o, żona godzinę temu wyszła. Nie wiem gdzie, ale wyszła. Okazuje się, że ona miała 3 złote zęby. I Ukrainiec zabił ją, zęby wyrwał i zaciągnął w takie bajorko było, trzciny, sitowie. Potem jak paśli chłopcy, no to znaleźli. A Berko ciągle szukał. Nam powiedzieli, sąsiedzi, wy musicie wyjechać. Wszystko zostawiliśmy, całe gospodarstwo, a pojechaliśmy do Tarnopola. W międzyczasie już jest decyzja, że Polacy z Kresów Wschodnich mają przenieść się na ziemię odzyskane. I proszę panią, wtedy za namową ojca i Ukraińców miejscowych wszyscy Polacy do Małowód i tam zamieszkali w Małowodach. Okopali się, zaminowali i tam przetrwali do maja, do wysiedlenia. Także w naszej miejscowości to 13 osób banderowcy zamordowali. To był 45 rok, a w maju podstawili wagony i załadowali nas i pociąg wieczorem ruszył. Ja to widzę, ja to słyszę, jak stukot kół pociągu mieszał się z modlitwą, z płaczem. Ja pamiętam, jak ojciec mówi do mamy, zobacz, Franiu, zostawiliśmy wszystko. Nasze jest tylko niebo i gwiazdy. Jedziemy w nieznane.
Kończy się program Wieczorne Spotkania. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.